Jest nim Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kandydat na prezydenta RP. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jaka jest ta kampania w pana ocenie? Dynamiczna, niemrawa, nudna, merytoryczna czy po prostu dziwna?
Dla mnie najdłuższa w historii wyborów w Polsce, bo ja ją rozpocząłem w listopadzie 2019 roku, z bardzo dynamicznymi zmianami, no bo koronawirus wywrócił wszystko do góry nogami, zahamował, później nieodbyte wybory 10 maja, ogłoszenie nowi kandydaci, którzy doszli do stawki, wycofanie się części. Więc to wszystko pokazuje, w jak dziwnej rzeczywistości dziś żyjemy, jak potrzebujemy normalności po koronawirusie, normalności w gospodarce i normalności w polityce, którą ja gwarantuję.
Myśli pan, że Polacy dziś są aż tak bardzo spolaryzowani, że z tej grupy kandydatów co najmniej kilku ma szansę powalczyć jak równy z równym?
Na pewno jest chęć polaryzacji społeczeństwa przez dwa ugrupowania, które dzielą nas od wielu lat. To niewątpliwie tak jest i to się odczuwa. Ale w pierwszej turze można spokojnie głosować na większe dobra, a nie na mniejsze zło. Głosujemy tak, jak nam serce podpowiada, tak, jaki program nam się najbardziej i kandydat podoba. I tutaj nie trzeba nic kalkulować, więc tu nie ma głosów zmarnowanych. Ja wierzę, że może się dokonać zmiana w Polsce, również zakopania tych rowów podziału, tego, co nas wyniszcza od wielu lat.
Ja panie, jestem daleki od tego, by deprecjonować kandydatów na urząd prezydenta, ale no sondaże pokazują, że jest dwóch kandydatów wiodących i reszta w tle.
I te sondaże manipulują. Jeżeli ktoś publikuje sondaż z frekwencją 91%, no to życzę mu wszystkiego najlepszego, ale powinien odpowiadać też za błędy, które popełnia, bo każdy z nas ponosi odpowiedzialność. I myślę, że wiele sondaży dzisiaj można kupić sobie na bazarku, żeby tylko kreować rzeczywistość, a nie ją opisywać. Najważniejszy jest jeden sondaż 28 czerwca. Gdybym ja wierzył w sondaże, to nigdy bym z panem redaktorem na pewno jako kandydat na prezydenta nie rozmawiał, bo już dawno mojej formacji by nie było i nie funkcjonowalibyśmy. Do prawie ostatniego dnia sondaże przed wyborami parlamentarnymi próbowały wskazać, że nie mamy szans, a okazało się inaczej. Ponad 1 600 000 osób zagłosowało.
Co by było, gdyby wybory odbyły się 10 maja, z pana punktu widzenia?
Myślę, że byłoby wiele wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia wyborów. Ich się przy tym zamieszaniu, pozbawienia PKW uprawnień, przekazania tego Poczcie Polskiej, znaczy tego się nie dało odbyć, więc byłyby obarczone gigantyczną wadą prawną i wyłoniony w wyniku tych wyborów prezydent miałby ogromny kłopot z uznaniem.
To może zapytam inaczej. Nie żałuje pan, że do nich nie doszło, bo miał pan wtedy sondażowo tyle punktów, że druga tura była no, realna.
Myślę, że nie żałuję z kilku powodów. Nie żałuję z kilku powodów. Po pierwsze, że udało się doprowadzić do wyborów, które będą bezpieczniejsze. Że będą mogli pójść Polacy w normalny sposób do urn wyborczych, do komisji wyborczych, oddać swój głos. Nie ma takich obaw i lęków, jakie były przy głosowaniu korespondencyjnym. I nie ma tej wady, która by powodowała, że autorytet prezydenta byłby po prostu podważany, niezależnie kto by nim został. Więc ja działam w polityce nie w sprincie, tylko w maratonie i wierzę, że polityka to jest roztropne dbanie o dobro wspólne, a nie dbanie o swoje dobro.
Miniony tydzień zdominowały komentarze do telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta. Może się okazać, że to była jedyna debata telewizyjna. Jakie są pana odczucia co do jej formuły, pytań, no i oczywiście samych
to była kandydatów? To była jedyna debata, bo dwóch dzisiaj najwyżej notowanych kandydatów nie chce debaty. Miała być debata w Newsweeku, została odwołana, miała być w TVN-ie, została odwołana, w Polsacie została odwołana. Więc to pokazuje, jak miałka jest ta kampania pod względem debaty merytorycznej, a te pytania były od czapy w telewizji polskiej.
Ale dla wszystkich jednakowe.
Okej, tylko to nie od tego zależy jakość pytania, czy takie samo jest pytanie dla wszystkich. I jest takie powiedzenie, które niestety się w tym wypadku nie sprawdziło, że nie ma głupich pytań. Tam były pytania oderwane od problemów rzeczywistości. Przy rosnącym bezrobociu 100 tysięcy osób straciło pracę w ostatnich tygodniach. Przy problemach polskich firm, które zawieszają działalność. Wczoraj rozmawiałem w Kołobrzegu z branżą turystyczną, ona jest załamana. pomimo tego, że już przyjeżdżają turyści, to jednak bardzo trudno będzie odrobić straty. Jest kryzys w ochronie zdrowia. Żadnego pytania o edukację, o polską wieś, o rolnictwo, o odblokowanie handlu ze wschodem. No tego mi brakowało.
Pan mówi, że to była debata dwóch kandydatów, ale no bardzo dobre wystąpienia mieli też inni kandydaci.
Nie, to nie mówiłem, że to była dwóch, było nas 11, tylko pytania były tak, jakby ktoś naprawdę tylko i wyłącznie chciał kreować rzeczywistość, a nie rozmawiać o prawdziwych problemach. Po prostu ona była oderwana od rzeczywistości.
Na tej debaty nie można wygrać, można ją przegrać, tak powiedział jeden z kandydatów. Miał rację?
Jeżeli nie ma interakcji, jeżeli nie ma możliwości zadawania sobie wzajemnie pytań, to trudno jest osiągnąć efekt takiego pokazania się jak z najlepszej strony. Ta formuła siermiężna, gdzie na 5 pytań odpowiada się po minucie i nie ma żadnej interakcji między kandydatami, no jest słabą jak na debaty. Mi się podobają debaty w stylu amerykańskim, w prawyborach amerykańskich, gdzie naprawdę kilkunastu nawet kandydatów potrafi się wspierać, debatować i to ma swoje emocje. Tutaj tych emocji było dużo mniej.
To czy ta debata w pana ocenie już przesądziła o nastrojach wyborców? Miała duży wpływ albo przesądziła?
Jak widzę reakcję na mój występ, i osoby przychodzą i gratulowały mi zaraz dzień po debacie wystąpienia, to mogła mieć wpływ. Oczywiście, gdyby ich było więcej, myślę, że ten wpływ byłby jeszcze większy i efekt dla mnie jeszcze lepszy.
Kończąc temat debaty, debata to przywilej czy obowiązek wobec Polaków i wyborców?
To jest obowiązek. To jest miara szacunku wobec tych, którzy chcą iść na głosowanie. To jest... Polakom się po prostu należy poważna debata programowa. Ja się cieszę, że dzisiaj z mojego programu zaczynają korzystać inni, bo już wszyscy prawie popierają emeryturę bez podatku. Dobrowolny ZUS, wyższą kwotę od podatku, ale nawet stypendium prezydenckie, o którym mówiłem nie tak dawno, 1000 zł przez każdy miesiąc studiów, ale później praca w Polsce.
Zapowiedziana wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych zdominuje prawdopodobnie ten ostatni tydzień kampanii. Czy pan też uważa, że to jest czysto wyborczy kontekst wyjazdu prezydenta Andrzeja Dudy?
No trudno nie mieć takiego wrażenia, jeżeli decyzja o tej wizycie zapada w trudnym kampanijnym momencie dla Andrzeja Dudy. Jest próba ratowania swojego wizerunku, chęć pokazania się, że jest się liczącym przywódcą na świecie. Można było to zrobić w formie telekonferencji, szczególnie jeżeli loty do Stanów nie są jeszcze odblokowane.
Ale proszę wybaczyć, ale Andrzej Duda przecież nie dzwoni do Donalda Trumpa i nie wprasza się z wizytą do Białego Domu.
Myślę, że zabiegi o to, żeby do tej wizyty doszły, były realizowane przez współpracowników Andrzeja Dudy, a nie przez samego Andrzeja Dudę. Tutaj zgoda. Ale nie jest to wizyta przypadkowa i nie sądzę, żeby prezydent Trump wziął za telefon i zadzwonił i powiedział: panie prezydencie, przyjeżdżaj pan do Stanów, bo chcę z panem pogadać.
W środę według nieoficjalnych informacji w rozmowach prezydentów Trumpa i Dudy może pojawić się temat i stacjonowania w Polsce rakiet z głowicami atomowymi wraz z większą ilością amerykańskiego wojska, które zostanie wycofane z Niemiec. No i tutaj mamy ten drugi kontekst, jakby bezpieczeństwa narodowego i potrzeba zapewnienia równowagi sił w Europie. Tego pan nie zauważa?
Nie. Proszę nie odbierać mi prawa do oceny politycznej, ale też dać szansę na ocenę merytoryczną, bo jedno drugiego nie wyklucza, powinno się uzupełniać, nie zawsze tak jest. Jeśli chodzi o ocenę polityczną, przedstawiłem ją, że wynika z kampanii wyborczej i dla mnie to jest oczywiste. Jeśli chodzi o ocenę merytoryczną, można było też tą rozmowę przeprowadzić w ramach telekonferencji, a decyzja o podjęciu, o zwiększonym kontyngencie wojsk amerykańskich powinna odbywać się w porozumieniu ze wszystkimi siłami politycznymi w Polsce, bo to jest strategia bezpieczeństwa państwa polskiego, nie jednego prezydenta, nawet prezydenta, tylko całego państwa. A jeżeli już by miało dojść do jakichś ruchów w tym zakresie, to też musi być porozumienie z naszymi innymi sojusznikami w ramach NATO, również z naszymi zachodnimi sąsiadami.
Gdyby sytuacja była odwrotna i to Władysław Kosiniak-Kamysz był prezydentem, a Andrzej Duda pretendentem i otrzymałby pan zaproszenie od Donalda Trumpa, to przed wyborami nie pojechałby pan do Stanów Zjednoczonych?
Zaproponowałbym tą rozmowę w ramach telekonferencji. Wiele debat politycznych dzisiaj i wizyt w ten sposób się odbywa. Koronawirus to pokazał, że jest to możliwe. A na pewno bym w Polsce zwołał dzisiaj Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby porozmawiać również z moimi konkurentami o strategii która będzie utrzymana niezależnie od wyniku wyborczego.
To może wiążące pytanie, jakby spinające to wszystko. Tak, prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych w interesie Polski i jej bezpieczeństwa, czy w swoim wyborczym interesie?
Na pewno jedzie w swoim wyborczym interesie i chce wierzyć, że nie porzuca też interesu Polski. Choć jego ostatnie wypowiedzi coraz bardziej wskazują, że chce być tylko prezydentem jednej części sceny politycznej, a tak naprawdę wymarzonym prezydentem tylko jednej osoby, Jarosława Kaczyńskiego.
A prezydent Andrzej Duda powinien już w tym tygodniu podjąć jakąś wiążącą decyzję, która będzie pokłosiem wizyty w Stanach Zjednoczonych?
Nie powinien, bo bez konsultacji, bez wspólnego stanowiska i w niewiadomym rozstrzygnięciu wyborczym powinien z taką decyzją zaczekać.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kandydat na prezydenta RP, był gościem w Radiu Zachód.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.